Drodzy bracia i siostry w Panu naszym i Jezusie Chrystusie. Tak jak żeśmy już tutaj troszeczkę rozmawiali wczoraj, no i tak jak tutaj wiszą nasze plansze, myślę, że troszeczkę tak ogólnie przybliżymy sobie tą cudowną budowlę, jaką jest piramida. Bardzo ogólnie, mało myśli podane przez słów pańskich. Przede wszystkim to świat nauki w ogóle odkrył w piramidzie. Ja sobie zdaję sprawę, że piramida jest tematem mało znany. Po prostu lud Boży naszego ruchu wie, że istnieje taka budowla. Na końcu trzeciego tomu mamy dodatek. Wtedy jeszcze piramida nie przemawiała w interesie prawdy. Tam tylko są dowody, że jest to boskie arcydzieło. I to świat nauki. Piramida przemówiła dopiero w interesie prawdy między rokiem 1909-1912, kiedy dwóch braci, brat Jan Edgar i Morton Edgar, spędzili przy niej 3 lata. Wydali ogromne dzieło poświęcone piramidzie. Tak orientacyjnie to jest 3 tomy w jednym tomie grubości naszej korkondancji. Pierwszy tom są to listy między nimi a bratem Russellem przez 3 lata, jakie opraca. Drugi tom jest to, tak jakbyśmy czytali, 12 rozdział pierwszego tomu paraluzyjnego, czyli boski plan w piramidzie, jak jest pokazany. Czyli omawianie boskiego planu i zarazem wszystkie liczbowe świadectwa w interesie chronologii. Trzeci tom są to same obliczenia. Trudno mi powiedzieć, czy je pokazywałem tu braterstwo, jest kilkaset obliczeń. Jest to tom praktycznie samej matematyki poświęconej piramidzie. I grubość tak mniej więcej, no może troszkę cięższa od naszej korkondancji. Jest to minus 850 stron. Jest to ogromne dzieło. Jesteśmy świadomi, że to nie może być wymyślone przez nich. Skoro w ogóle świat nauki. Zdobyłem troszeczkę książek na temat piramidy. Zdobyłem książkę przed wojną jeszcze wydaną i 3 książki wydane już po wojnie. Jedna, Wspaniały układ, Zagadka Wielkiej Piramidy, nie Tajemnica Wielkiej Piramidy, profesora Arnolda Moskowicza. Bardzo dobrą książkę wydał Erich von Däniken, Niemiec. Jak również ostatni, również polskiego autora, ale to jest przepisana z angielskiego książka. Więc ten entuzjazm, jaki jest wykazany w stosunku do piramidy. Takie kilka uwag pisze profesor Arnold Mostowicz. Autor wykazuje, że w położeniu Wielkiej Piramidy w jej wymiarach zawarta jest tak olbrzymia wiedza geograficzna, geologiczna, matematyczna czy geometryczna. Ona sama świadczy o takiej technice budowlanej, architektonicznej, gdzie jest rzeczą nieprawdopodobną, by piramida ta wzniesiona została przez cywilizację egipską. Nie będziemy czytać więcej takich entuzjastycznych wypowiedzi. Profesor Erich von Däniken pisze tak. Przestudiowałem 60 książek, wszystkie książki, jakie w ogóle by ukazały się na świecie, gdzie próbowano cokolwiek napisać o piramidzie. I mówi, wszystkie próby wytłumaczenia czy odpowiedzi na 4 pytania, jakie zostały postawione w stosunku do piramidy. To jest tak. Kiedy? Po co i dlaczego? Kto i jak. I mówi, te wszystkie próby wyjaśnienia, odpowiedzi na 4 pytania można zakończyć aforyzmem Oscara Wilde'a, Amerykanina, błogosławieni ci, którzy nic nie wiedzą, trzymają język za zębami. To znaczy się pokazał, że jest niemożliwe w ogóle nawet spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak, kto, po co i dlaczego wybudował tą piramidę. Podstawowy werset, drodzy bracia i siostry, jak jest często cytowany przez słów pańskich, poświęcony piramidzie, czytamy w 19 rozdziale proroka Izajasza. I czytamy tam tak. 19 rozdział, a wiersze 19 i 20. Dnia onego stanie ołtarz pański pośród ziemi egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego, a będzie na znak i na świadectwo Panu zastępu w ziemi egipskiej. Gdziekolwiek w Biblii mamy określenie on dzień, zawsze odnosi się to do tysiąclecia. Do restytucji, do dnia sądu, czyli chronologicznie czy matematycznie 1874, 2874, plus jeszcze w różnych aspektach mówimy żniwo, 2914, precyzyjnie ta data wrzesień 2914 jest w piramidzie pokazana. I zauważmy, co tu jest powiedziane, że w on dzień, i tu jest proroczo ukryte pojęcie, że nie będzie wystawiony, tylko że zacznie mówić na świadectwo Panu zastępu. To znaczy się, że Pan będzie mówił, a wiadomo, że Bóg jest w niebie, my na ziemi, więc nie mówi bezpośrednio, my nie stawiamy ucha, żeby słyszeć, więc Pan mówi przez swoje symboliczne usta, to są jego narzędzia, dogląda pracy Państwu przez swoje oko, to są jego narzędzia, i przez rękę, czyli zarządza sprawami swoimi na ziemi. Kiedy piramida w ogóle przemówiła? Więc tak powiedzieliśmy przez Edgarów w roku 1909, to znaczy się, w 1904 w Szwajcarii nastąpił bunt przeciwko chronologii brata Russella, a do 1914 roku można było jeszcze wątpić, czy chronologia pana Russella jest prawdziwa lub nieprawdziwa. I gdy bracia zdarzają się, że oczywiście te spekulacje przeszły do Ameryki, pytano się brata Russella, co sądzi o tym. Powiedział nic. Tyle pan dał zrozumieć, tyle drugim to mnie podaliśmy braciom. Poczekamy na 14 rok. I wtedy właśnie Bóg wzbudził umysły braci Edgarów, którzy dali się do piramidy. 3 lata badań, 3 lata obliczeń. Potwierdzono wszystko, cokolwiek wydał posłannik faraona. Ale my poświęcimy tej sprawie mało, jak powiedziałem, zdaję sobie sprawę, że piramida jest tematem dość obcym, więc to, co świat nauki nam podaje. Pierwszym, który wszedł do piramidy i zaczął widzieć w niej, bo pierwsze dzieło w ogóle o piramidzie napisał sam Napoleon w kampanii egipskiej pod koniec XVIII wieku, po prostu był zaszokowany. Pierwszy zaczął tam już, powiedzmy, liczyć w stosunku do piramidy i wyliczył, że ilość kamieni sprowadzona do piramidy wystarczyłaby opasanie całej Francji. Mur wysoki 2 metry, szerokości 30 cm. To jest takie już ciekawostki. To jest pewien akcent ogromu tej budowli. Ona to przerażała swoją potęgą, swoim majestatem. Ale pierwszy człowiek, który zwrócił uwagę, że nie człowiek budował piramidę, bo w roku 1837 profesor Weiss, emerytowany pułkownik armii angielskiej, zaczął ją penetrować, zaczął mierzyć wewnątrz, ale pierwszy człowiek, który stwierdził, że to nie człowiek budował piramidę, to był Robert Mitchell. Był to emerytowany pułkownik armii amerykańskiej, specjalizujący się praca przy takich dziedzinach jak roboty ziemne, topografia, czyli teren, i kartografia, czyli rysownik map. I kiedy w roku 1863 wysłano go do Egiptu, a wysłały go banki amerykańskie, które w tym czasie finansowały budowę kanału Sueskiego, żeby zdał raporty, jak przebiega budowla, czy finansowanie się opłaca, czy koszty rosną, jako fachowiec od robót ziemnych, więc obejrzał postępujące prace kanału Sueskiego, składał raport, no i przy okazji zwiedzał Egipt. Rzeczywiście najatrakcyjniejszym zjawiskiem w Egipcie są piramidy. Kiedy podszedł do piramidy zwanej popularnie Cheopsa, co już nauka udowodniła, że w ogóle ona nie ma nic wspólnego z tym faraonem Cheopsem, znaleziono pewną tablicę, gdzie okazuje się, że w tym czasie Cheops nie żył, a piramida już stała, gdy Cheops żył, to piramida już przed nim stała, więc nie dla niego była budowana. Ale na co zwrócił uwagę? Więc gdy podszedł do piramidy, to na co zwrócił uwagę, drodzy bracia? Tu dość skomplikowany rysunek, ja go skserowałem tak oryginalnie, jak w książce profesora Mostowicza on wygląda. Są nałożone 2 rysunki. Pierwsze to mamy kulę ziemską, więc Ameryka Północna, Południowa Afryka, Europa, Azja i Australia. A drugie to mamy tu rysunek, linia taka. I tu jest piramida i tu piramida. A ten pierwszy rysunek chodzi w ten wycinek. I tu mamy Nil, rzekę. On się tu rozgałęzia na 2 takie główne odpływy. I masę innych takich drobniejszych, jeziora potworzyły, i ten Nil, który tu płynie gdzieś z Sudanu 5-6 tysięcy kilometrów niżej. I na co zwrócił uwagę? Że stał przy piramidzie i mówi tak. Geniusz wystawił takie dzieło, ale dlaczego geniusz tak rażąco naruszył prawo ekonomii? Bo piramida stoi, jak patrzymy w stosunku do rzeki Nil, po lewej stronie. A kamieniołom, gdzie łamano kamień do piramidy, stoi kilkanaście kilometrów od Nilu po tej stronie. Teren jest jednakowy po tej czy po tej, więc dlaczego
po tej stronie Nilu budowano tą piramidę, a nie budowano po tej, bo wyobraźmy sobie teraz bloki. Wycięto blok, przeciętny blok wchodzący w skład budowli, to do 2,5 do 3,5 ton, od 1,5 do 3,5 ton. Pewno są większe, ogromne, do 400 ton blisko niektóre bloki. Więc teraz tak, wyłamać kamień, wyszlifować, ciągnąć go kilkanaście kilometrów, po 13-14 kilometrów do Nilu, a Nil, gdy na wiosnę wylał w Egipcie, to osiągnął minimum szerokość 5 kilometrów. Ładować go na tratwę, przepływać ten blok, przewozić przez Nil, ciągnąć dalej i składać. Różnie są podawane ilości tych bloków, więc jedne książki podają ponad 2 miliony, 2,5 miliona i spotkałem liczbę, że około 2 miliony 700 tysięcy bloków. No to dlaczego tej piramidy nie stawiał po tej stronie? Ale kiedy jako twórca map temu się przyjrzał, okazuje się, że piramida stoi w środku delty Nilu. Ta delta Nilu tutaj, to jest brzeg Morza Śródziemnego, tu się Nil rozkłada, to jest dokładna ćwiartka koła. Czyli zauważył, że ta piramida tu ma stać. I to nie, że to Bradusek czy Edgarowie zauważyli. Już kilkadziesiąt lat przed tym zauważyli świeccy ludzie. To zauważyli, że ona w tym miejscu ma stać. A od piramidy do wybrzeża Morza Śródziemnego jest około 160 kilometrów. Widzimy, że zwróci uwagę, że budowa piramidy była kontrolowana z góry. Ale idąc tym śladem, gdy rozłożył dokładne mapy świata, to okazuje się, że równoleżnik, bo kto widział tą mapę świata, więc jest siatka geograficzna podzięta, więc równoleżnik, który leci przez piramidę, dzieli powierzchnię lądów, te, które są nad równoleżnikiem i pod równoleżnikiem, i okazuje się, że południe, które od biegu na północnego do południowego cieniu, lądy po tej, to jest jednakowa powierzchnia tych lądów. I tak jak podali naukowcy, że stoi w centrum geograficznego rozłożenia lądów. Czyli budowę piramidy kontrolowano z kosmosu. Ktoś kontrolował, który całą kulę ziemską obejmował. Już nie będę braterstwa zasypywał liczbami, ale potem już tym śladem poszli dalej. Okazuje się, że waga piramidy razy 10 do potęgi 12 daje dokładną wagę Ziemi. Objętość piramidy 10 do potęgi 15 daje objętość Ziemi. Odkryto bardzo precyzyjnie odległość, piramida skorygowała w ogóle odległość Słońca do Ziemi. Piramida sprecyzowała z dokładnością do kilku lat ruch precesyjny Ziemi. Nawet przyznam się, że długo że musiałem w takiej książce co się posiedzieć, o co to właściwie chodzi w tym ruchu precesyjnym Ziemi. Bo wiemy, że biegun Ziemi jest pochylony. I piramida się kręci Ziemia raz na 24 godziny dookoła, raz do roku dookoła Słońca biegnie, a raz na 29 864 lata wykonuje taki ruch łuk Ziemi. Piramida precyzyjnie to po prostu sprecyzowała. Więc widzimy, że jest to ogromna ilość takich arcydzieł, które wskazują, że nie jest w stanie człowiek, nie byłby człowiek w stanie wybudować tej piramidy. Kiedy czytamy publikację na temat piramidy, profesor Mostowicz pisze tak, jeżeli ta masa bloków, waga bloków, a teraz doszlifowanie bloku jest największą szczelinę, jaką znaleziono pomiędzy blokami, to jest 0,6 mm. Większość bloków połączona jest bezszczelinowo, czyli idealnym stykiem. Więc uznano, że przyjęto, że przeciętna grubość szczeliny to jest 0,3 mm, więc noża kuchennego się tam nie wciśnie. To jeżeli były tak maszyny, które tak doskonale szlifowały, jak pisze profesor Erich von Däniken, to mówi, kiedy się wejdzie do komory królewskiej, do komory króla, czy pokoju króla, a szuka się po prostu połączenia bloków granitowych, a tam już są bloki o wadze 170 do 390 ton, to mówi, tylko dobre światło i dobry wzrok pozwoli znaleźć ta kreska, gdzie to łączy. A wielkie galerie, o której sobie jeszcze powiemy, to gdy cieniowany, czerwony granit wycieniowany się zgadzał jeden blok z drugim, nawet po prostu trzeba palcem namacać, wyświetlić, żeby znaleźć, że tutaj się to łączy. Więc widzimy, że doskonałość tego. To pozwoliło wysnuć znowu następną myśl, że piramidę nie mogli budować ludzie, bo jeżeli nie ma szczelin między blokami, to jest teraz myśl, że jeżeli ułożono platformę, potężnych bloków w wysokości blisko 2 metrów i na tej platformie zaczęto tworzyć piramidę, to pierwsza warstwa bloków, a jest tych warstw 203, liczy 52 tysiące bloków. Więc składano te bloki, znoszono. I kiedy przyszło zesuwanie tych bloków, to wystarczyło tylko, żeby jakiś złośliwy, zakładamy, że Egipcjanie budowali, sypał pół łyżeczki piasku między dwa bloki i już te bloki nie zeszły się, bo one się na dole, ten piasek się skupił, już nastąpiło zablokowanie. Więc jak utrzymano sterylną czystość podczas budowy piramidy? Widzimy i pytanie, jak, dlaczego, po co, nie ma żadnej odpowiedzi. Więc przyjmijmy tą myśl, że tych bloków jest około 2,5 miliona i gdy teraz się zwiedza piramidę, to piramida po prostu wygląda jak schodki, te bloki. Ale jeszcze Herodot, gdy opisuje w V wieku przed naszą erą piramidę widział, więc z daleka lśniła gładź. Idealna biel była piramidy, była bardzo gładka. Te gładkie kształty zachowały się tylko od góry. Od dołu zostały rozebrane i to poszło na budowlę właśnie pobliskiego Kairu. Te bloki kruszono jako kruszywo z braku innego materiału. Ale co ciekawego, teraz zdobyłem taki film o piramidzie, Amerykanie go nakręcili i podają tam, że piramida, więc teraz tak jakbyśmy po schodkach, że tu widzimy te warstewki po schodkach, ja to tak narysowałem, była wyłożona takimi płytami, jak tutaj jest narysowane, że one idealnie pasowały. I takich płyt było wykonanych 115 tysięcy. Po prostu teoretycznie tak wysnuto proporcje tych płyt, które są jeszcze od góry zachowane. Potem od dołu brakuje. 115 tysięcy płyt było, które widzimy, że były tak wyszlifowane w tą stronę schodkowo, tak jakby schody odwrócić do góry nogami, że to idealnie pasowało. Więc można teraz podziwiać, jak to szlifowano, jak to robiono, jak kilkunastotonową płytę ciągnięto 150-180 metrów do góry, bo piramida tu ma wysokość 147 metrów, ale długość boku jest 180 metrów, więc jak to wyciągano? Więc rozważamy i naraz nowe pytanie się stawia, bo jakie? Bo na przykładu tu zaczęto właśnie. Płyta ta, która tworzyła gładź, załóżmy, że ona jest stąd. To ta płyta miała być tu, ona nie mogła być tu. Dlaczego? Bo zauważmy, braterstwo tylko odczytam, niezrozumiałe jest, że grubości warstw falują po prostu. I tak dla przykładu, zatem tu przeczytam grubości płyt. Przykładowe grubości poszczególnych warstw. Pierwsza warstwa 58 cali, druga warstwa 51, trzecia 47, czwarta 44. Stopniowo zmniejszają się do grubości 17 warstw. 17 warstwa ma 27, ale 19 ma 39. Stopniowo zmniejszają się do grubości 34 warstwy. 34 ma 26, 35 50, 44 41, 57 23, 98 42, czyli one falują po prostu. Więc widzimy, że nie można było tych płyt, które tworzyły tą gładź, wykonać masowo, tak podobnie jak dachówki, bo jest obojętne, czy dachówka jest pierwsza, czy ostatnia, one wszystkie pasują. Tylko, że dachówka przygotowana na pierwszą warstwę, nie pasuje już na trzecią warstwę. I 115 tysięcy płyt o wadze kilkunastu ton każda płyta, więc wyszlifować te zęby idealnie dopasowane. I każda płyta była indywidualnie zamawiana do danego miejsca w piramidzie. I to już tworzy ten po prostu absurd wytłumaczenia, jak robili to ludzie. Profesor Suchy, Francuz, opisuje właśnie w latach 70. próbę wytłumaczenia budowy piramidy. I tutaj w tej skierowanej książce podaje tak, że założono, więc piszą, że trudno powiedzieć, że Egipcjanie mieli traktory na głośnikach 4000 lat temu, więc jak to ciągnięto? Więc podali, że no blok, i się okazuje, że blok o wadze 2,5 tony, 100 ludzi nie ruszy z miejsca. Powierzchnia tarcia do ziemi jest tak straszna. Ale załóżmy, że na rolkach to ciągnie. Więc pisze profesor Sokol. No to musiałaby być idealna równina od kamieniołomu do brzegu, musiała być, nie ruszyć się. No bo zauważmy, on tam rozwala teoretycznie, to jest blok. I teraz tu jest 200 metrów liny i 100 ludzi go ciągnie. No wystarczy tylko lekki spad, to ten pierwszy człowiek nie spróbuje ten 3,5-tonowy blok utrzymać na tych rolkach. Ale teraz mówię, mamy inną, patrzmy z góry na to. Bo trzeba ten blok przesunąć pół metra w tą, no bo jest jakaś przeszkoda. Więc tak, ten robotnik przesunie się, obejdzie dookoła i ciągnie. Ale ten setny musi 350 metrów przelecieć. Jest ten brygadzista, który ustawiał. I okazało się, że Japończycy w latach 70. próbowali eksperymentować. Więc jeden blok zaciągnąć od kamieniołomu do tego 100 ludzi potrzebowało 2 tygodnie. No bo ile razy ten robotnik przeleci? Pół metra blok w tą, 350 metrów. Za 10 metrów trzeba pół metra w tą i tak lata. No ile razy tego robotnika przegonić można na szechce? 20 razy i on ma już dość, nie? Tego biegania. Także no nie da się w ogóle wytłumaczyć, w jaki sposób był transportowany blok. I teraz tu taka ciekawostka jest, właśnie pisze profesor Mostowicz, że wszyscy próbujący wyjaśnić, to zajmują się tym blokiem 2,5 tony, 3 tony, 4 tony, jak go transportowano. Ale nikt nie próbuje nawet się zastanowić, jak transportowano blok 70, 170 ton i 390 ton. Bo największy blok, który wchodzi w skład budowy tutaj tych bloków, nad pokojem króla jest 5 warstw, więc podaje profesor Mostowicz długość największego bloku. Więc to jest tak, dla wyobrażenia. 15 metrów długi, 2 metry szeroki i w kłębie, bo jest nierówny, w kłębie 5 metrów wysoki. Więc patrzeć na niego można się zrobić człowiekowi słabo. Ale ruszmy to teraz. Ale jeżeli teraz blok ma 5 metrów wysokości, jeżeli on ma załóżmy 199 mm u góry, to na dole nie może mieć ani setno, może mieć tolerancję tam mikronową. Tak kto to szlifował z taką dokładnością granitowy blok? To są hipotezy, to jest syntetyczne, że tylko żwir granitowy przywożono, tam odlewano, ale jak? No nie wiadomo. Więc nie ma żadnego wytłumaczenia, jak budowano piramidę, więc tak pisze profesor Deniken, że pytanie prostego dziecka burzy każdą najmądrzejszą hipotezę, jak została wybudowana piramida. Jedynie hipotezy daty budowy piramidy oscylują gdzieś w promieniu dokładnej daty. Więc każda książka po swojemu to podaje, więc są podane daty 2100 do 2700 lat przed Chrystusem. Ale okazuje się, że bracia Edgarowie się przyjrzeli pewnym szczegółom w piramidzie. I gdy wejdzie się do piramidy do góry, to jest 18 metrów od podstawy, i jest pierwsze przejście w dół, które ma 3034 cale, to jest ponad 70 metrów długość, to w pewnym momencie, jak się wejdzie, to jest nieduże, niespełna 1,5 metra, idealnie wyszlifowane ściany, i w pewnym momencie po prostu jest taki dość głęboki, rytmiczny rowek dookoła. Tak jakby budowniczy chciał jakiś początek czegoś zaznaczyć. A kiedy odkryto punkt D9, potem sobie jeszcze powiem pod koniec, w piramidzie tu na początku, więc odległość stąd, zmierzona tu i do góry, daje 2138 cali. Czyli 2138, a punkt D9 jest datą narodzenia Chrystusa, o czym też sobie jeszcze powiemy. Więc jest to data wybudowania piramidy 2138 cali. Ale to nie jest raz podane. Bo to się można zapytać piramidy, czy ona akceptuje taką datę. I piramida zasypie. Bo pewna wielokrotność liczby 100 w piramidzie, 100 do 10 tysięcy, jeżeli te 2138 cali, czyli tą odległość, doda się do 10 tysięcy, a podzieli się przez 4, czyli potraktuje się jako wód kwadratu, to bok kwadratu jest idealną długością tego przejścia pierwszego spadającego. I gdybyśmy sobie chcieli powiedzieć, kto wybudował piramidę, więc piramidę wybudował Bóg. I takie weźmy pierwszą ciekawostkę matematyczną. Tu mamy siatkę geometryczną wykonaną z piramidy. A tu mamy napisane po hebrajsku imię Jehowa. W języku hebrajskim nie ma samogłosek, są tylko spółgłoski. A tak pisane to jest po hebrajsku, tylko odwrotnie, bo Żydzi piszą od lewej do prawej, nie? Więc to jest J-H-W-H. I w języku hebrajskim nie mamy liczb. Tylko wygrane litery zastępują liczby. Więc J jest 5, W jest 6, H 5 i J 10. I zauważmy, że te wszystkie liczby są w piramidzie. Od początku 5 piramida jako figura geometryczna ma tylko 5 płaszczyzn. To 4 ściany dookoła i podstawa. Jest druga, drugie H, druga piątka, pięć rogów posiada tylko piramida, cztery dookoła i wierzchołek. Liczbę 10, w piramidzie można wykonać tylko 10 linii. Więc cztery krawędzie, cztery linie obwodowe i dwie przekątne. Jest 10. A 6, w piramidzie można odnaleźć tylko sześć rodzajów kątów. Nie sześć kątów, bo ich można namierzyć 100, ale tylko sześć rodzajów kątów można dać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to jest koniec. I suma, wartość liczbowa imienia Jehowy wynosi 26. Więc widzimy, że nie mamy podstawy wątpić. Co ciekawego, astronomowie odkryli, że kiedy się wyprowadzi prosto, bo oczywiście za pomocą takiego teleskopu, obliczeń astronomicznych, wylot, to obserwuje się gwiazdę Draconis w konstelacji Smoka. A na rysunku boskiego plany wieku, który brat Johnson pokazał, Draconis wyobraża nam szatana. A co skłoniło brata Johnsona do wydania takiej nauki? Bo okazuje się, że ten rowek z kolei, kąt tego rowka do kątu wylotu, trafia nam w Alcyone w konstelacji Plejad, gdzie jest stolica Boga, o czym pisze nam prorok Hiob. I to już zasugerowało wielką ciekawostkę, takie zjawisko. Przypadek? Nie przypadek. Więc widzimy, że upadek człowieka, teraźniejszy zły świat, staczający się dadu, połączony jest z szatanem, a ratunek, doglądanie z plejad upadającego człowieka, któremu stworzono potem nadzieję, szansę i tak dalej. Czy Biblia w ogóle coś więcej mówi nam, drodzy bracia i siostry, o piramidzie? No wczytajmy się w niektóre wersety. Gdy czytamy prorok Ioba w 38 rozdziale, to zauważmy, jak Iob rozmawia, znaczy Bóg z Iobem rozmawia, mówi tak. Gdzieżeś był, kiedym ja zakładał grunty ziemi? Powiedz, jeśli że masz rozum. Któż uczynił rozmierzenie jej? Powiedz, jeśli wiesz. Albo kto sznur nad nią rozciągnął? Więc widzimy, że te dwa wersety pokazują, że Bóg z Iobem rozmawia o naszej ziemi. A teraz zauważmy, co Bóg ma na myśli, gdy rozmawia. Na czym są podstawki jej ugruntowane? Albo kto założył kamień jej węgielny? Więc Bóg, rozmawiając o Jobie, posługuje się obrazem piramidy. Jeżeli przyjmujemy myśli brata Russella, że piramidę wybudował Melchizedek, to Melchizedek żył równolegle z Abrahamem, który żył równolegle z Jobem. Więc w tym czasie piramida albo już była w trakcie budowy, lub ją zakończono, lub ją rozpoczęto budować. Bo trudno teraz wycyplować ten dokładny czas. Ale widzimy, tu już mamy pokazane, na czym są podstawki, albo kto założył kamień węgielny. Jedyny w swoim rodzaju kamień narożny. Zobaczmy, co mówi nam apostoł Piotr, gdy pisze do kościoła tak. W pierwszym liście, rozdział drugi, mówi tak. Od wiersza czwartego. Do którego przystępując do kamienia żywego, aż od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A przecież mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień narożny, węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony. Zauważmy, że tam jest akcentowany narożny kamień główny, węgielny, więc to nie może być inna figura, bo gdyby symbolicznie, tu mistycznie wyrażone, bo każda inna figura niepiramidalna posiada narożnych kamieni identycznych wiele. No bo weźmy prostopadłościany stół, więc tych kamieni co najmniej 8. A tu jest jeden szczególny. I zauważmy, co mówi nam Dzieje Apostolskie na tej sprawie. Gdy czytamy 4 rozdział, to mówi tak. Od wiersza dziesiątego. Niech wam wszystkim wiadomo będzie i wszystkiemu ludowi izraelskiemu, że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, którego Bóg wzbudził od umarłych, przez tego ten stoi przed wami zdrowymi. Ten ci jest kamień on wzgardzony, od was budujących, który się stał głową węgielną.
Wybili głową szczytową, narożną.
Od was budujących, który stał się głową węgielną. I nie ma żadnym innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. Więc widzimy, tu jeszcze psalmista nam podobnie mówi. I łącząc ten werset z tym, co mówi nam apostoł Piotr, więc zauważmy, że to jest ten kamień narożny, węgielny, główny, który stał się głową całej budowli i wy jako żywe kamienie przyłączajcie, przystępujcie do niego, abyście stworzyli jednego całego Chrystusa. I zauważmy, jeżeli głowa węgielna, szczytowa piramidy reprezentuje naszego Pana, to nasz Pan bez Kościoła zachowa kształt piramidy. Ale Kościół bez naszego Pana przestaje być piramidą. Więc chociaż personalnie ich było więcej, ale on bez nich będzie Chrystusem. Ale oni bez niego nie będą Chrystusem. Więc widzimy wiele jeszcze innych. Zachariasz te wersety nam pokazuje. Pokazuje nam, że chodzi tu o budowlę, mistyczną piramidę, która jest symbolem Jezusa Chrystusa. I oczywiście tych aluzji biblijnych do piramidy jest wiele, wiele jeszcze więcej. Tak powiedzieliśmy, że w stosunku do piramidy można postawić pytanie, po co i dlaczego. Nie wiadomo, po co wybudowano piramidę. Więc w podręczniku dla dzieci, tak pisze profesor Denika, tam piszą, że Egipcjanie wybudowali piramidy, no i chyba dla spraw grobowych. Jeżeli w jakiejkolwiek piramidzie znaleziono mumię, czyli była grobem, to w ogóle ani nie ma cienia, punktu zaczepienia, że coś, ta piramida wielka w Gizie ma do czynienia z mumifikacją po prostu, czy z grobowcem, z przechowaniem zwłok któregoś z faraona. Dlaczego? Bo warunkiem mumifikowania się lub utrzymania zmumifikowanego ciała w stanie stałym jest unieruchomienie powietrza. Czyli nie może być żadnego ruchu powietrza. Wtedy ciało przestaje gnić i zaczyna się wysuszać. A co się okazuje? Że pierwsze, tak jak tu widzimy pokój króla, w powiększeniu mamy to pokój króla. I tu widzimy te dwie linie. To są kanały wentylacyjne. Więc ruch powietrza był, szedł na dół, studnią, wielką galerią, obydwa przejścia i kanałami wentylacyjnymi szedł, wychodził na zewnątrz. To ciągły ruch powietrza był. Czyli widzimy, że ci, którzy, bo gdy odkryli grobowce, były szczelnie pozatykane i w ogóle trzeba było je rozbijać, żeby się dostać do środka. Więc nie mogło to być. Te kanały wentylacyjne, które gwarantowały powietrze w pokoju króla i na wylot, to jest kanały długości ponad 70 metrów jeden. Więc zauważmy tą precyzję, że położono warstwę kamienia i przekuwano ten kamień, żeby dostać się do poprzedniego już otworu. No warstwa kamienia, żeby ten kąt zachować i wyjście. I naraz szok, zagadka. Bo gdy doszli do tego skrzyżowania wielką galerią i tego przejścia do pokoju królowej, tu jest odległość około 40 metrów. Widzimy tu, jak to przejście jest wąskie, potem jest szersze. Tu jest 122 cm, czyli niskie. I tu było duszno, bo dlatego, że wymiany powietrza nie było. Po prostu nie dochodziło tam powietrze. No ale oczywiście potem już coraz bardziej intensywnie Piary Smith to badał. Obstukiwano ściany w pokoju królowej i okazało się, że w pewnym miejscu w ścianach głuchy odgłos był. Wykuli otwór. Matematycznie wyliczono mniej więcej, gdzie na zewnątrz to może wyjść. Odszukano i co się okazało? Że budowniczowie, gdy budował to kół, dwa kanały w pokoju króla po 70 metrów, podobnej długości wykuwał kanały w pokoju królowej, ale 12,5 cm, czyli 5 cali od wylotu zatkał. No to po co te kanały robił? Tyle kuć, ale żeby nie były drożne. I znowu, co wymyślił? Czy mu się coś w głowie pokręciło? No tyle kuć, przekuwać warstwę za warstwą, przekuwać otwory, aż ten otwór, ale nie dokończył to. I oczywiście od kilkudziesięciu lat, od 1897 roku, są one już drożne. Czyli powietrze jest po prostu wymieniane i można swobodnie oddychać. Następną zagadką, po co to bezradnie stają, gdy mamy przejście na dół i naraz jest przejście poziome. Znaczy wznoszące się, pierwsze wznoszące. Więc wykuć takie przejście długie, również długości około 40 metrów i zatkać go granitowym klinem. Bo to jest prostokątny, a to jest granitowy klin,
ten klin ma długości około 5 metrów, zatkać nieusuwalnym klinem. No, nudziło się temu budowniczemu, no, kombinował coś, więc wykuć 40 metrów kamieniu otwór, przejście i potem wsadzić tam blok granitowy zaklinowany długości 178,5 cala, czyli około 5 metrów długości, że nie można było przejść. I to po prostu wytwarza pomysły, no, po co to było robione, w jakim celu to było robione. I takich zagadek jest o wiele, wiele więcej. Niskie, niespełna 1,5-metrowe przejście do góry i potem naraz widzimy wielką galerię, ogromna hala. Ja tu pokazywałem rysunek. To jest widok boczny wielkiej galerii, ale gdy patrzymy, wchodzimy do niej, to wielka galeria ma taki kształt, jak tu na tym rysunku, to może światło troszeczkę przebija, ma taki, więc długość 46 metrów, 61 cm, wysokość 8,5 metra, więc jest bardzo wysoki, ale stosunkowo wąska. U szczytu 4 cm, w najszerszym miejscu 2,9 cm. I tu jest również odległość, grubość ta sama. Od 2 metrów 29 cm zaczyna się tak schodkowo zwężać. Rytmicznie 7 takich schodkowych zwężeń, aż osiąga taką wysokość. To jest przejście i tu są dwie rampy przez całą długość. Więc tak wygląda wielka galeria, gdy się do niej wejdzie. A tu, jak ktoś by chciał obejrzeć, tu jest rysunek. Tam jest jakiś turysta pokazany, który idzie. Tam są trepy, takie schody porowe drewniane, żeby mógł przejść. Więc to potem puszczę w obieg. Ta wielka galeria. I widzimy, że ta wielka galeria kończy się na końcu takim stopniem. Tu mamy powiększenie. Ten stopień jest dość duży. O czym jeszcze sobie tylko powiedziałem. Więc widzimy taki kształt budowli. I zaczyna się tak jakby druga część piramidy. Tu powiększone pierwsze niskie przejście. Około metra pod spodem można przejść. Przedpokój króla. Drugie niskie przejście, wchodzi się i do pokoju królewskiego, gdzie jest jeden przedmiot, czyli granitowa skrzynia. Ona jest tutaj ugła, tak odbity, ktoś odbił, nie wiadomo kto. To jest dno tej skrzyni, tam tak organizacyjne wymiary są podane. Więc to jest tak ogólnie kształt piramidy pokazany. Z takiej ciekawostki, którą Kevin Smith, astronom włoski, odkrył, to na przykład długość przedpokoju króla 116-26-02-026, gdy potraktowana zostanie jak średnica koła, to obu te koła jest idealną długością słonecznego roku. Czyli 365 dni całych i około 1,4, 5 godzin 47 minut 47 sekundy. Tyle ma astronomiczny rok. Precyzyjnie. Tu sobie jeszcze inne przykłady, obywatelstwa nie chcę zanudzać. Co ciekawego jeszcze kartografowie odkryli, że gdy weźmiemy ten równoleżnik, który na Ziemi biegnie po piramidzie, a na dokładnej mapie poprowadzi się skośną linię, ale pod kątem 26 stopni 18 i 9 sekund, to jest kąt przejść piramidy, w piramidzie, to chcąc czy nie chcąc, ta przekątna leci przez miasto Betlejem. Przypadek? Nie przypadek. A wiemy, że piramida reprezentuje Chrystusa, więc początek Chrystusa zaczął się właśnie w pięknym Betlejem. Jakimi wymiarami posługują się w piramidzie? Więc sal piramidalny astronomicznie jest dokładniejszy niż sal anglosaski. A teraz szukano, czyli tam jest tak dokładnie to wszystko, tak wyszlifowane, tak precyzyjnie miarę. No wiadomo, że nie centymetry, bo metr to około 200 lat, jak do tego się da, więc nikt się tam metr nie posługiwał, więc sal. I piramida podała swój precyzyjny sal. Oczywiście wieloma sposobami, ale tu podamy sobie tylko jeden. Gdy wchodzi się do pod pierwszym niskim przejściem, to tu widzimy przepływ poprzeczny, jest taka kurtyna lub belka. To tu się wchodzi pod pierwszym niskim przejściem do przedpokoju króla, jest taka belka granitowa. Co ciekawego tam zauważono, że kiedy szlifierzowi podano długi blok granitu i on zaczął go szlifować. I szlifując, pewne miejsce ciągle omijał. Aż gdy zeszlifował tego granitu w pewną warstwę, to taka jakby się mu wysunęła płytka taka. Tak sobie rozumiem o to, nie? Więc szlifuje, ale dookoła pewnego miejsca. I wysunęła się taka płytka. I na tej płytce zaznaczył dokładny, idealny rowek. Co się okazało? Że środek tej płytki jest przesunięty w stosunku do środka długości tej płyty, czy po prostu przesunięty jest. Ale na co zwrócili uwagę? Nie bracia Edgarowie, to inni badacze, że odległość między środkiem belki a środkiem płytki jest dokładną grubością tej płytki. A grubość tej płytki jest dokładnie 1/5 długości tej płytki. I drugie takie zjawisko spotkali w pokoju króla. Że widzimy, jak się wejdzie w pokoju królowej, przepraszam, gdy się wejdzie, ale od tej strony, to jest odwrócone w stosunku do tego, jest nisza wykuta w ścianie. I się okazuje, że środek tej niszy w stosunku do środka tej ściany wschodniej, zachodniej, przepraszam, jest przesunięty dokładnie o 25 grubości tej płyty. I wtedy założono, że to przesunięcie, tak zwana egocentryczność, tak określili, czy grubość tej płytki będąca 1/25 tego przesunięcia, więc to potraktowano, że jest jeden cal piramidalny, a to jest jeden łokieć piramidalny. Astronomicznie okazało się, że jest to dokładniejsze. Różnica jest 0,001 mm w stosunku do cala anglosaskiego i ten jest astronomicznie dokładniejszy. To już rozłożyło po prostu astronomów, fizyków w piramidzie. Więc kto 4138 lat, znaczy 2138 lat przed Chrystusem, tak dokładnie znał po prostu astronomię. Profesor Mostowicz jeszcze pisze, załóżmy, że piramidę budowali Egipcjanie. Do dzisiaj nie powtórzono na kuli ziemskiej tak precyzyjnie w poziomie postawionej budowli. Więc róg jeden do rogu drugiego, a to jest prawie 240 metrów w bok, nie przekracza centymetra w poziomie. Możemy zmierzyć z jakimś dokładnym niwelatorem ułożenie tego domu. Na pewno różnica między poziomami centymetr przekroczy jak mniej więcej. Więc kto to zniwelował z taką dokładnością? Że nie przekracza centymetra różnicy. Więc jeżeli mieli doskonały niwelator, doskonały spychacz, doskonałe dźwigi, jakieś siłowniki, to dlaczego temu Egipcjaninowi nie wybudowali traktora? Pługa nie zrobili, pompy nie zrobili. Jest prymitywizm, ten wariat orał tą soką czy motyką, naraz cud techniki i po cudzie techniki nic się w życiu egipskim nie zmienia. Zabudowali to Egipcjanie, a tu podają i po prostu spekulują, od 100 do 300 tysięcy ludzi to budowało. A naraz mądry się pyta, profesor Koziński był na jego wykładzie, kiedyś w Wodzisławie, w domu książki właśnie o piramidzie, i ktoś powie tak, budowało ją 300 tysięcy ludzi. Ale znaliśmy takiego mądrego, żeby na takiej przestrzeni zorganizował pracę dla 300 tysięcy ludzi. Bo fabrykę buduje 5000 ludzi z 20 przedsiębiorstw i depają po sobie, sobie przeszkadzają. To to zorganizował. A jeszcze jak się posługiwał ręce na jakiejś tablicy glinianej zarządzenia, podawał bez komputera. I po prostu jeden podaje myśl, a drugi z boku pyta się, a jak? I czkawki dostaje i koniec. I po prostu. Cała mądrość się kończy. Więc tak jak tutaj, jeżeli budowali Egipcjanie, cud techniki, no to jeżeli sobie wybudowali jakieś pomoce, no to dlaczego sobie coś do życia codziennego nie zastosowali z tych cudów techniki? Więc widzimy, że w ogóle jest wyeliminowane pojęcie ręki ludzkiej przy budowie piramidy. Kiedy my teraz, drodzy bracia i siostry, tak my z czasem stoimy, patrzymy na piramidę od strony boskiej, boskiego planu, to my czasami światowemu człowiekowi powiemy, że piramida potwierdza zarysy chronologiczne, to ktoś powie tak, można krzesło odpowiednio pomierzyć i też nam coś wyjdzie. W piramidzie te setki pomiarów przerzucone na świadectwo chronologii brata Russella, to nie jest siłowe szukanie pewnych odległości, więc mierzymy od tego kamienia do tego kamienia. Pasowałoby to czasami pogodnie, nie pasuje jeszcze. A może od tego do tego jeszcze nie pasuje, a może od tego do tego, tu by się zgadzał, to będzie to. Nie. W piramidzie są ściśle pokazane części odpowiadające boskiemu planu wieków. Jeżeli my cokolwiek chcemy w czasie odkryć w pierwszym świecie, to nigdzie więcej, tak jak tu mamy pierwszy świat na rysunku boskiego planu wieków, to nie możemy nigdzie więcej szukać, jak w podzielonej piramidzie. Mamy pierwszy stary świat. Od Adama do potopu. Tu możemy poszukać tylko sprawy potwierdzeń liczby biblijnej. Mamy wiek patriarchów, mamy wiek żydowski, Mamy wiek Ewangelii i ta część piramidy odpowiada, więc ta część piramidy odpowiada idealnie temu rysunkowi. A z kolei ta część piramidy, tu widzimy w powiększeniu, pierwsze niskie przejście, przedpokój, drugie niskie przejście, pokój, odpowiada przybytkowi. Czyli pierwsze niskie przejście, pierwsza zasłona, granitowa płyta pokrywa się z symbolem wszystkich trzech tych sprzętów, drugie niskie przejście, która zasłona i Arka Przymierza, czerwona granitowa skrzynia. I nigdzie więcej nam nie wolno szukać po prostu pomiarów. No dla przykładu odległość stąd, dotąd i tu wynosi 1000 cali, a stąd dotąd i tu 930 cali, a stąd ta odległość, 1647 cali. Tak jak w Starym Świecie. Więc widzimy, że nie można nigdzie szukać innych pokryć. W każdym, po prostu w każdej części piramidy mamy pokazane te części. Więc widzimy pokrywanie się. To przejście, teraźniejszy zły świat, świat ludzkości w upadku i poziom ludzkiej deprawacji lub potępienia. I to jest odpowiednik linii R, po prostu na rysunku boskiego planu wieku. Linia L, stan ludzkiej doskonałości, pokazany poziom ludzkiej doskonałości, wychodzi spod. To jest wszystko poświęcone czasowi z ludzką doskonałością. Wiek żydowski. Więc tu mamy wiek żydowski pokazany, w tej długości przymierza zakonu wiek żydowski, a ta zapora granitowa, która nie pozwoliła przejść przez wiek żydowski ani do boskości, ani do ludzkiej doskonałości, to jest prawo zakonu. Że nikt nie pokonał, że dopiero przez okup Jezusa Chrystusa można, który na jaśnie wywiódł i nieśmiertelność, i życie wieczne. Czyli wejście do wielkiej galerii, wędrówka z polonych z ducha lub do, prospektywnie do życia doskonałego tutaj na ziemi. Więc widzimy, że to się tutaj idealnie pokrywa. Taką charakterystyczną rzeczą, którą bracia Edgarowi odkryli, to mamy tutaj pokazane pierwszy adwent naszego Pana. Tu taki czerwony trójkącik jest pokazany i on jest tu powiększony. I zauważmy pierwszy adwent Chrystusa na rysunku boskiego planu wieku wykonany przez pastora Russella, który mamy tu pokazany. I okazuje się, że ten pierwszy adwent mamy zbudowany na trzech liniach. I tak tam, gdybyśmy to rysowali, więc widzimy, że tam mamy tak. Linia L to jest poziom ludzkiej doskonałości. I to jest to samo. A w piramidzie, zamiast linii L używamy liczby 25, bo podłoga pokoju królowej jest na 25 warstwie. I to jest linia L. I potem tu mamy przecięcie, się wiek żydowski się przecina, czyli idzie linia wieku żydowskiego. I druga linia, wiek Ewangelii. A to jest to tu widzą, nie? Co niektórzy przeczytają. I to jest pierwszy adwent. I tak podobnie tutaj. To jest matematycznie wyliczone. Więc ta żółta kreska jest to południowa ściana wielkiej galerii. Tak jak to mamy pokazane, przecięcie się. Też brązowa, to jest stan ludzkiej doskonałości. I niebieska, ta fioletowa, to jest wiek żydowski. I okazuje się, że odległość stąd dotąd wynosi dokładnie 29, 99, 15. To jest dokładnie co do dnia długości naszego Pana od Betlejem do Jordanu. I to jest określone tutaj punktem D9, jak na ten sposób widzą. A z kolei ta przeciwprostokątna wynosi dokładnie 33,5 cala. To jest długość życia naszego Pana od Betlejem do Golgoty. I też widzimy, że ten wynik wyszedł w przecięciu się trzech linii ludzkiej doskonałości, linii N, wieku Ewangelii, czyli ściany Wielkiej Galerii Południowej, to jest spadek tej linii, i wieku żydowskiego, czyli odpowiednik tej linii. I tu mamy początek pokazany. Teraz precyzyjnie licząc, od punktu D10 idąc Wielką Galerią, to jest jej dokładna długość, dochodzimy do Wielkiego Stopnia. I okazuje się, że tu wzruszenie przeszli bracia Edgarowie, kiedy okazało się, że tutaj punkt R1, tutaj mamy zaznaczony punkt R1, to jest dokładna data 24 września 1846 roku. Oczyszczenie świątyni świętej, po prostu to 2300 dni Daniela się skończyło. Ale gdy matematycznie zrzucono linię końca galerii na dół i przecięcie świątelni, to tu jest zaokrąglone do 68 cali, to jest 67, tam 9, 6 i tak dalej. Okazuje się, że tutaj ten punkt to jest dokładna data 16 września 1914 rok, koniec wysokiego powołania. Tu jeszcze mamy naniesioną jedną datę, 1 grudnia 79, czyli odległość stąd, gdy granitowa, znaczy wapienna podłoga kończy się, łączy się z granitem, to jest ta data. Kogo by to ciekawiło, bawię, Teresia Prawda numer 311, tam Rad Golke nam podaje to wyliczenie. Więc widzimy, że to jest precyzyjnie pokazane, precyzyjnie obliczone. Więc może teraz się zastanowić, jak takie dokładne daty, tu jest 59, jeszcze jest 8 i 5, bo to jest dowolnie już 4 dni po przecinku podane, jak takie dokładne daty, znaczy w odległości w piramidzie można powierzyć. Te pomiary, one nauczyły pokory braci Edgarów, brata Russella. Bo gdy czyta się listę, bracia Edgarowie podają listę od Wejsa, którzy mierzyli wielką galerię i tych chyba 6 jest podanych, i 6 wykonanych pomiarów. Bracia Edgarowie mi specjalnie w hutach angielskich zamawiali taśmy specjalnej stali, odlewane, schładzane w takiej temperaturze, jaka panuje w wielkiej galerii. Potem przygotowywano im specjalne pręty irydowe długości 6 stóp. Drugie były schładzane w temperaturze wielkiej galerii, żeby nie było poszerzania się, zmiany ich długości. I również zbliżyli się z pomiarem do pomiaru dokładnego wielkiej galerii. To znaczy, że gdy patrzymy na te wszystkie pomiary, to one wszystkie oscylują 1881 i chodzą gdzieś w granicach 2 cm, czyli 0,8 cala się wszystkie mieszczą. Dlaczego nikt dokładnie nie wymierzył tego? Bo od powiedzenia, jaka ma być dokładna odległość, długość, to jest piramida. To Bóg uczył pokoju. To tylko podaję z kilkudziesięciu pomiarów takie dwa przykłady. Kiedy zmierzono powierzchnię boczną wielkiej galerii, znaczy tej belki granitowej, wynosi dokładnie 1887 cali, 598. A kiedy pomierzono, powiedzmy dla przykładu, bo to setki pomiar wykonano z którego uczynią, ale wewnętrzne powierzchnie ścian bocznych, dna i do mniemanego wieka, tak jakby to było zamknięte. A gdy od sumy powierzchni tych wszystkich sześciu ścian odjęto 33,5 cala długości naszego Pana, a podzielono przez 6, otrzymano ten wynik. I to, tak podają bracia Edgarowie, cała lista, czyli piramida powiedziała, że zbliżyliście się, ale dokładna odległość to ja jestem od tego, żeby wam ją podać. Także przyznam się z całego serca, jak człowiek siedzi w tych obliczeniach, rzeczywiście wiele razy wzbudza to wzruszenie po prostu, analizuje się tajemnice wielkiej piramidy. Więc tak jak powiedzieliśmy, ta część piramidy pokrywa się idealnie z rysunkiem boskiego planu wieku. Tak dla ciekawości. Poziom ludzkiej doskonałości i tu jest stworzenie Adama. Gdy wejdziemy od stworzenia Adama na poziom ludzkiej doskonałości i pomierzymy tak, tą odległość do prostopadle przecięcia się z początkiem okupu i wyjdziemy z powrotem, czyli od doskonałości Adama przez upadek do okupu i dzięki okupu wyjściu z powrotem jest dokładnie 7040 cali. Od doskonałości Adama do doskonałości ludzkiej jest tyle czasu. Gdy do tej odległości dodamy długość roku słonecznego i księżycowego, potraktujemy tę średnicę koła obwód dokładnie 7040 cali. I taka ta lista po prostu się tak przesuwa. Więc wszystko, cokolwiek pastor Russell podał, jest to z dziesiątkami sposobów potwierdzone. To, co w drugim tomie jest, mam taką listę, proces z Burmińskiego Wiedziała, cała lista wypisana z teraźniejszych praw, po prostu z tomu drugiego, jak to jest w piramidzie pokazane, ale nie chcę tymi myślami to zasypywać. Gdyby ktoś chciał zajrzeć w teraźniejsze prawdy numer 311, to tak powiedzieliśmy, że piramida ma świadczyć ustą państwa. To jest ciekawe, jeżeli się siedzi w temacie, że brat Jolly zmarł 14 lutego, nie? Pogrzeb był wyznaczony, ale o 2 dni się opóźnił, bo te perturbacje pogodowe były i opóźnił się na godzinę ranne 20 lutego, nie? To nie było wzruszające, za brata Golki, gdy przyszedł list. I mówi brat tak, że drugie niskie przejście, odpowiadające w której zasłonie, ale w szerszym aspekcie, bo w doktrynie przejście poza którą zasłonę tylko Kościół, ale piramida poszerza, bo nawet pokazuje klasę młodzieżonogodnych tutaj. I zauważmy dokładna długość. 100,8434. Jeżeli wzbudzenie nowych stworzeń zaczęło się 18 kwietnia 1878, dodajemy 100 lat, mamy 18 kwiecień 1978, a ten ułamek 08434 to jest ułamek roku, dokładnie 308 dni, dodajemy 308 dni, są z niech 20 luty 1979. Czy to nie było wzruszające? Inne ciekawostki, o których tylko powiem, które nie są tu naniesione. Brad Johnson w 20 roku w lipcu bezwiednie poszedł 17 lipca zarejestrować świecko-domowy ruch misyjny Epifania. I po miesiącu przychodzi list do brata Johnson, bracie Johnson. Jeżeli my od punktu R1 dodamy jeszcze 5 cali, ten łamek tu do góry przy wyjściu, no chcąc, nie chcąc, mamy akurat 17 lipca 1920 roku. A kiedy brat Johnson bezwiednie zorganizował pierwszą konwencję 20 i 21 kwietnia 1921 roku, przychodzi list do brata Johnsona, bracie Johnson, bo tu widzimy takie lekkie wysunięcie się, czyli podłoga pokoju króla jest o 3/4 cala wyżej od podłogi przedpokoju. Jeżeli pociągniemy linię tutaj i wysuniemy się jeszcze ponad to, data 20 kwietnia 1921 rok. Brat Johnson to ze wzruszeniem przyjmował podobne świadectwa, jakie na bieżąco przychodziły. No cóż jeszcze, bracie, można tu było mówić, żeby już braterstwa nie zasypywać. Jeżeli będą jakieś pytania, z przyjemnością jeszcze odpowiem, bo tu po prostu można mówić, ale żeby braterstwa nie zanudzić tymi szczegółami o związku z Wielką Piramidą. Bracia Edgarowie podają taki aspekt psychologiczny, dlaczego piramidy nie budowali Egipcjanie. To spotkałem tylko w ich książce, nigdzie więcej. Liczba 5 w starożytnym Egipcie była liczbą przeklętą. A liczba 5 rządzi piramidą. Cała piramida jest skonstruowana, oparta o liczbę 5. Dla przykładu, liczba 5 jest liczbą sprawiedliwości. Liczbą usprawiedliwienia. Artykuł Podstawa naszego usprawiedliwienia pokazuje, że usprawiedliwieni jesteśmy dzięki łasce Bożej, krwi Chrystusa, zmartwychwstania Chrystusa, wiara i uczynki. Liczba 5. Pierwsze już widzimy, zgadza się to z czym? Z Nowym Testamentem. Nie? Liczmy ten. To się daje rozłożyć na 10 plus 10 plus 7. To jest symbol kapłańskiego człowieczeństwa. Bo 6 rozdział, zobaczmy pierwszego listu do Koryntian. Tak, i mówi tak. A zaś nie wiecie, od 9 wersetu czytamy. A zaś nie wiecie, iż niesprawiedliwy Królestwa Bożego nie dziedziczą? Ani przetecznicy, bałwochwalcy i tak dalej. Ani złodziei. A takimiście niektórzy byli. I mówi tak. Aleście omyci, czyli poczytalnie usprawiedliwieni. Potem mówi tak. Aleście poświęceni. I po poświęceniu to mówi, aleście usprawiedliwieni w sposób ożywiony. Z racji na podstawie usprawiedliwienia, spłodzenia, wykarmienia Biblią dostaniesz co? Naturę boską, koronę żywota. Więc widzimy, jak zamawiał budowniczy dostarczony bloków. 27 bloków tworzy pierwszą warstwę, 3 warstwy są idealnie jednakowe, a tam już są długie bloki, bo dookoła ten wieniec liczy tylko 7 tych po prostu bloków.